Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam tradycyjnie w niedzielny poranek, a razem ze mną pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Dzień dobry, pani Ewelino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A także autorka książek.
Dokładnie, zgadza się. Dwóch książek na temat pierwszej pomocy psychologicznej dla dorosłych i dla dzieci.
No i my dzisiaj o tych dzieciach będziemy nieco więcej rozmawiać. Jutro dzieci mają swoje święto, Międzynarodowy Dzień Dziecka. I skupiając się na książce Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, będziemy rozmawiać, jak to jest z tymi dziecięcymi uczuciami. Co to się dzieje, kiedy rzeczywiście następuje ta wielka burza uczuć. Ale najpierw pytanie, czy książka została napisana dlatego, że my ciągle mało rozumiemy te dziecięce emocje, że dzieci tych emocji nie pomieszczają, czy to po prostu przypadek? A może pani lubi pisać?
Przypadek zdecydowanie nie i tych przyczyn jest kilka. Pierwsza oczywiście jest taka, że wciąż potrzebujemy takiej psychoedukacji, zarówno my, osoby dorosłe, jak i dzieci już od najmłodszych lat potrzebują prostych narzędzi do tego, żeby zrozumieć emocje, potrafić je nazywać, potrafić je regulować i myślę sobie, że książki są bardzo dobrym narzędziem, więc to jest jedno źródło tego pomysłu, natomiast drugie to też moja osobista historia, kocham psychologię, kocham psy, więc postanowiłam to połączyć i wykorzystać mojego psa i psy z mojej rodziny do tego, by stały się bohaterami tej książki i propagowały ideę pierwszej pomocy psychologicznej, czyli tego, jak pomagać sobie, jak pomagać innym, gdy jest trudno, gdy przeżywamy nieprzyjemne emocje i nie wiemy, co z nimi zrobić.
Myślę, że dla dzieci słowo uczucie to brzmi bardzo abstrakcyjnie. Zastanawiam się, kiedy jest taki moment w życiu małego człowieka, że on zaczyna rozumieć, co to są emocje i co to są uczucia.
Ten moment oczywiście pojawia się w toku rozwoju. Dziecko, gdy się rodzi, ono jest oczywiście zdolne, tak jak każdy człowiek, do przeżywania emocji, początkowo tych podstawowych, czyli radości, złości, smutku, strachu, odrazy. Natomiast nie rozumie ich, nie jest w stanie ich nazwać, nie jest w stanie ich regulować. Po prostu ich doświadcza całym sobą, czyli ciałem, wyraża je w taki sposób, w jaki potrafi, czyli poprzez płacz, poprzez krzyk, poprzez napięcie czy różne ruchy ciała, poprzez coś, co rodzice czasami nazywają niegrzecznym zachowaniem, a tak naprawdę jest to naturalna forma ekspresji emocji, których dziecko nie rozumie i dopiero gdy jego mózg się rozwija, tak, przy pomocy dorosłego, mądrego dorosłego, dziecko nabywa wiedzę, czym są emocje, w jakich okolicznościach się pojawiają.
Jakie to są też emocje?
Jakie to są emocje? Tutaj to nazywanie emocji jest bardzo ważne do ich regulacji. No i właśnie, jak sobie z nimi radzić, by nie były przytłaczające.
Tak jak pani powiedziała na początku, w tym pierwszym okresie życia, kiedy dzieci już rozumieją też całe zdania, potrafią może same też trochę czytać, ale jeszcze nie umieją nazwać tych emocji, warto je pokazywać poprzez opowiadanie. Tak jak pani to zrobiła w książce, mamy tutaj Fado i dzięki Fado, czyli pieskowi, poznajemy różne stany emocjonalne. Tam jest oczywiście dużo więcej bohaterów. No bo dzieci przeżywają emocje również tak intensywnie jak dorośli, tak? Tylko ta forma ekspresji, ja już nie mówię o tych niemowlakach, bo to jest też rodzaj kontaktowania się z mamą, tak? Albo jest mokra pielucha, albo dziecko jest głodne, albo coś boli, tak? To jest sygnalizowanie potrzeb. Natomiast ten wachlarz emocji, no i to też pytanie będzie, czy on się rozszerza w miarę upływu czasu i dorastania człowieka?
Tak, on się oczywiście rozszerza, natomiast odpowiadając na pierwszą część pytania, generalnie książki są i wspólne czytanie są jedną z form takiej właśnie edukacji dotyczącej emocji, są bazą do rozmowy. Natomiast myślę sobie, że najprostsze, co mogą rodzice, opiekunowie zrobić, to wykorzystywać takie codzienne sytuacje do tego, żeby nazywać emocje, wiązać z sytuacją, która się obecnie dzieje. Nie wiem, na przykład tak, dziecko krzyczy, bo chce zabawkę w sklepie, taka klasyka gatunku, to można pomóc dziecku tak rozwijać tą sferę emocjonalną, nazywając, zezłościłeś, zezłościła zmieniłaś się, bo nie możesz mieć tej zabawki. I w ten sposób dziecko wiąże emocje z sytuacją, z potrzebami, jakie za tym stoją. I oczywiście tak, później można też dziecko wspierać w tym, w jaki
czyli
sposób.
Czyli tak jakby, przepraszam, kodują, tak?
Tak?
Kodują, że
tak.
To zachowanie, które się
tak.
będzie powtarzało, bo
tak.
to jest normalne, to ja chcę dziecięce, to będzie trwało jeszcze przez wiele lat i złość, kiedy nie dostaje, to ono już będzie wiedziało, tak?
Tak. I później oczywiście w miarę rozwoju mózgu, kiedy też będzie się pojawiała umiejętność myślenia abstrakcyjnego, dziecko będzie w stanie sobie to interpretować, że w momencie, kiedy nie mogę osiągnąć ważnego dla mnie celu, czyli mieć zabawki, którą chcę w tym pierwszym przypadku, to wtedy pojawia się złość, pojawia się frustracja. Czyli od konkretu do abstrakcji. Natomiast oczywiście dzieci się uczą nie tylko poprzez książki, nie tylko poprzez rozmowę, ale też przede wszystkim przez obserwacje rodziców. Więc rodzice też są takimi role modelami. Pokazują dziecku, w jaki sposób zarządzają swoimi emocjami. Jeśli będą też o nich mówić, wyrażać je w konstruktywny sposób, nazywać je, pokazywać, w jaki sposób sobie radzą, prosić też o pomoc, jeśli sobie nie radzą, no to też dziecko będzie rozwijało te kompetencje na zasadzie modelowania obserwacji.
To jest bardzo ważne, co pani mówi, bo myślę sobie, że są często takie sytuacje, w których rodzice się kłócą. No, nie można się kłócić po cichu, to jest to przynajmniej bardzo trudne. Zamykają się na przykład w drugim pokoju, myśląc, że tego nie słychać, a dziecko słyszy, tak? Dziecko widzi, czuje i słyszy więcej niż tam się wydaje i potem zaczyna pytać, na przykład, mamo, czy ty nas zostawisz, tak? Czy ty się rozejdziesz z tatą? A nie, gadasz głupoty, na przykład odpowiada rodzic, albo wymyśla coś innego, żeby się nie skonfrontować, a w tym momencie chyba warto powiedzieć, nie, poczułam złość, tak? Poczułam złość do taty za takie czy inne zachowanie. Albo w drugą stronę, tak? Tata poczuł złość do mamy. To jest to modelowanie właśnie?
Tak. To jest modelowanie i psychoedukacja, tak? Bo akurat w tym przypadku też myślę sobie, że oprócz tego, że podnosiłam głos, bo poczułam złość, to jest jedna część, natomiast druga część to podniosłam głos, tak, pokazując złość, co mogło być przykre, trudne dla taty, więc ja go przeproszę, czy przeprosiłam i będę bardziej konstruktywnie rozmawiać, tak, czyli wyjdę, uspokoję się, wrócę do rozmowy wtedy, kiedy będę w bardziej takim stabilnym stanie, więc jakby uczymy wtedy dziecko, że emocje są w różny sposób wyrażane, że zdarza nam się wyrazić te emocje w taki sposób, który dla drugiej strony jest przykry czy nieakceptowalny, ale że zawsze też możemy naprawić sytuację, przeprosić za zachowanie, które stało za daną emocją, bo emocja jest zawsze w porządku, ale zachowania, które za nią idą, już nie. I też znaleźć rozwiązanie, przeprosić, zrobić to inaczej, wyciągnąć wnioski, więc to też jest taka psychoedukacja, która pokazuje, co jest społecznie akceptowane, gdzie są granice, co nie jest krzywdzące, raniące wobec innych osób. Również na błędach, które my jako dorośli no też popełniamy w komunikacji,
chodzi o to,
w relacji.
Tak, że dzieci potem wynoszą to z domu i w taki sposób komunikują się ze środowiskiem, tak?
Tak,
jeżeli nie będzie tej psychoedukacji. No to jest bardzo trudne. No, w emocjach myśleć jeszcze o tym, jakie granice tu naruszamy, to jest trudne, przyzna pani. Natomiast jeżeli jest ta autorefleksja, bo nie cofniemy już, tak, tej burzy.
Nie.
Czy też burzy uczuć, która też pojawia się w pani książce. Tak, pani też tłumaczy dzieciom poprzez książkę.
Tak.
Co to jest ta burza uczuć, tak?
Tak, i gdy jesteśmy w ogóle w takich silnych emocjach, to też te nasze umiejętności, tak, związane z refleksyjnością, z rozumowaniem, z przewidywaniem konsekwencji zachowań, one są mocno ograniczone, więc to też nie jest moment na refleksję. Dlatego w tych silnych emocjach to, co warto zrobić, to też dać sobie właśnie pauzę, czas na ochłonięcie, ewentualnie wdrożyć jakieś proste sposoby, żeby wrócić do tej równowagi i wtedy właśnie dopiero, tak, poddać to refleksji i też wtedy właśnie dopiero porozmawiać, czy z partnerem, mężem, czy z dzieckiem, bo to właśnie wtedy jest przestrzeń na spokojną rozmowę, na psychoedukację, czy na przeprosiny i konstruktywny dialog. Więc taka kolejność bardziej.
Dzieci często mówią coś takiego. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Mhm. Tak? Wpadają na przykład w złość, nawet w szał, czy w płacz, czy różne inne uczucia się pojawiają. I co wtedy?
Mhm. No właśnie, to jest ten moment, gdzie rodzic może pomóc zrozumieć, jaką emocję prawdopodobnie doświadcza dziecko w danym momencie, bazując na swoim doświadczeniu życiowym i obserwacji tego, co się zadziało, jaka za tym kryje się potrzeba, może pomóc dziecku nazwać tę emocję, czy korzystając z własnego zasobu słów, czy też są też teraz takie różne narzędzia pomocnicze, emocjometry, emocjonomierze, tak? Na które dzieciom pomagają wybrać właściwe słowo, wybrać natężenie danej emocji i też właśnie po uspokojeniu dziecka jest taka przestrzeń na rozmowę o tym, jaka potrzeba była za tą trudną emocją, tak? Jaka się kryła i jaka potrzeba potrzebuje zaspokojenia.
Dziecko nie powie, przeżywam lęk, jestem przeciążony emocjonalnie, przebodźcowany. To jest niemożliwe, żeby to się pojawiło na takim wczesnym etapie życia. Ale dzieci mogą wyrażać emocje, zamiast opisać, tak, czy powiedzieć, co one czują, co się stało, to pewnie będzie krzyk, zamykanie się w sobie, drażliwość, problemy ze snem. Mogą też mocniej reagować na drobiazgi. Czy takie stany właśnie pojawiają się u dzieci? Mogą się pojawić i to są sygnały, że dzieci przeżywają właśnie tą burzę uczuć, tak, odwołując się jeszcze do książki.
Tak, jak najbardziej. Ta burza uczuć, która u dzieci jest szczególnie taka intensywna i dojmująca i też zmienna, jak właśnie pogoda bądź niepogoda, ona się właśnie w taki sposób manifestuje. Manifestuje się poprzez ciało, tak? Więc dziecko może doświadczać różnego typu napięć, bóli w ciele. Może tak być, że tą emocję uzewnętrznia poprzez jakieś zachowanie, nawet zachowanie agresywne, czy też poprzez wycofanie się z kontaktu, czy też agresję wobec samego siebie, właśnie nie potrafiąc poradzić sobie w taki sposób konstruktywny, nie mając jeszcze tych narzędzi do radzenia sobie, więc faktycznie rodzice powinni być, warto, żeby byli czujni, tak, na wszelkie takie zachowania trudne, za którymi najprawdopodobniej właśnie kryją się jakieś trudne, nieprzyjemne emocje i jakieś potrzeby, które są do zaspokojenia.
Trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że dziecko jest niegrzeczne, tylko pod tym się może kryć właśnie cała gama różnych uczuć i różnych niezaspokojonych potrzeb. Mamy przykład w książce, jak Fado izoluje się od innych na przykład, tak reaguje złością na kolegów, czy przeżywa napięcie w całym ciele. Mm-hmm. I poprzez takie pokazanie, co się dzieje z pieskiem, myślę, że to zdecydowanie lepiej trafi do dziecka niż taka rozmowa, powiedziałabym, psychologiczna. Mm-hmm. Tak?
Tak, dzieciom łatwo się identyfikować z takim psim bohaterem, a jednocześnie jest to dla nich bezpieczne i to, że ten psiak przeżywa to napięcie w ciele, że się izoluje, że też w różny sposób się zachowuje, też pokazuje dzieciom, że to jest naturalne, że my przeżywamy różne emocje, że to jest nieodłączna część naszego życia i coś, co da się przeżyć, da się przetrwać i też nie trzeba przed tym uciekać. I to właśnie też procentuje później w dorosłym życiu, gdzie człowiek właśnie, który ma te podwaliny, jest w stanie przeżywać te emocje, być w kontakcie z nimi, ale też właśnie je przetrwać, regulować ich natężenie i wracać do równowagi, zamiast tłumienia tych emocji, czy ucieczki, czy redukowania napięcia w jakiś niekonstruktywny sposób, typu jakieś substancje psychoaktywne, alkohol, narkotyki czy jakieś zachowania agresywne, autoagresywne, więc...
Ale to już bardziej u nastolatków, tak? Natomiast takie dziecko, powiedzmy od 6 do 10, 11 roku życia, to bardziej będzie reagowało, nie wiem, rzuceniem,
bardziej
zabawki,
będzie tak jakimś... taką impulsywnym zachowaniem, tak?
Tak, jakimś takim ja chcę...
Tak. Tak. To też wynika z... Warto, żeby rodzice rozumieli, że właśnie, że to nie jest złe, niegrzeczne zachowanie, ani to, że dziecko chce nam zrobić na złość, tylko po prostu wynika to z etapu rozwojowego i z konstrukcji mózgu i niedojrzałości mózgu. Na tym etapie ta część mózgu, kora przedczołowa, która jest odpowiedzialna za kontrolę tych impulsów i zachowań, ona tak naprawdę jest bardzo niedojrzała. Ona w zasadzie rozwija się aż do 25 roku życia, więc to dosyć długa droga, ale to oznacza, że właśnie dziecko, które czuje jakąś emocję w ciele, ono czuje też jakiś impuls do działania, tak? Więc będzie bardzo ekspresyjne.
Czyli ten mózg gadzi wtedy bardziej, tak? Się uruchamia i w ten sposób reaguje.
Tak, układ limbiczny odpowiedzialny za emocje i faktycznie jest tak, że wtedy to zachowanie jest takie właśnie wybuchowe i często się wiąże, tak? Z krzykiem, rzuceniem jakiegoś przedmiotu, tak? Więc
kopaniem na przykład krzesła,
kopaniem krzesła, tak. I tutaj też myślę sobie, że ważna rzecz, którą raz jeszcze chciałabym podkreślić, że każda emocja jest w porządku i tak jak emocja złości jest w porządku, tak już pewne zachowania mogą być nie w porządku, więc to jest też taka przestrzeń do edukacji, gdzie są te granice pewnych zachowań, bo o ile jest akceptowalne, że dziecko sobie, nie wiem, pokrzyczy w swoim pokoju, tak, czy będzie uderzało w poduszkę, żeby się rozładować, no to niekoniecznie to, że będzie na kogoś krzyczało, czy kogoś biło, niekoniecznie powinno być tutaj przemilczane, czy aprobowane. Tu powinna być postawiona ta granica. Czujesz złość, ja to widzę, ale to nie oznacza, że w ten sposób, tak, tą złość możesz wyrażać, bo to krzywdzi kogoś.
To jest bardzo ważne, co powiedziała pani na zakończenie pierwszej części, że złość jest okej, wyrażanie tej emocji jest okej, na sposób, który jest dostosowany do wieku człowieka, małego człowieka w tym przypadku, natomiast jeżeli granica jest przesunięta i złość jest adresowana, czy agresja, bo to jest zupełnie co innego, bo myślę, że miała pani właśnie na myśli agresję, tak?
Ekspresja wtedy złości może być agresją, jeśli jest skierowana właśnie w kogoś.
Wtedy mówimy stop.
Tak.
W drugiej części zastanowimy się, co zrobić, kiedy dziecko na przykład nie chce powiedzieć nam, co czuje, bo bardzo często na początku dzieci mówią, a nic. Nic się nie stało, nic mi nie jest. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa, a także autorka m.in. książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, jest dzisiaj naszą gościnią.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie, i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność. I faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne, i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne, i też chcesz to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też niepotrzebne. Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się. To zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie tak poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.